Bracia, na samym początku chciałbym poprosić was, żebyście jeszcze wstali na chwileczkę i dobrali się w pary. To znaczy w sensie tak, żeby tam jedynka i dwójka była w parze w ławce. Zobaczcie, jak to wygląda. Kto tam z kim? Mógłby ewentualnie. Jedynka, dwójka. Tu jest para, tu para, tu para. Świetnie. Dobrze, jedynki teraz kładą na ramieniu dwójki swoją rękę. Pięknie. I módlcie się, bracia, tak, jedynki nad dwójkami. Duchu Święty, oddaję Ci mojego brata. Jest Twoim umiłowanym synem. Jest Twoim kapłanem, którego wybrałeś jeszcze przed stworzeniem świata, aby był najlepszym przyjacielem Twojego Syna. Proszę Cię, Duchu Święty, otwórz teraz Jego serce. Rozpal go ogniem Twojej miłości. Spal wszystko to, co się Tobie w nim nie podoba. Duchu Święty, oddaję go Tobie. Rozpala Jego serce. Amen. I zmiana? I modlimy się. Duchu Święty, to jest Twój umiłowany Syn. Oddaję Ci go przez ręce Maryi. Proszę Cię teraz, abyś przeszedł przez Jego mieszkanie, przez Jego duszę, przez Jego życie. Oddaję Ci wszystko to, co jest w Nim słabe, co jest w Nim kruche, wszystkie te miejsca, które w Nim umarły. Duchu Święty, proszę Cię, abyś teraz wszedł z wielką mocą i jak ogień rozpalił Jego kapłańskie serce, aby płonęło dla Boga, aby płonęło dla Jezusa. Duchu Święty, Ty wiesz, jaka mojemu bratu jest najbardziej teraz potrzebna łaska. Daj mu ją teraz. Przez ręce Maryi. Amen. Pięknie. Dziękuję. Kochani, na początku chciałbym poprosić was o przebaczenie i łaskę usprawiedliwienia mnie, bo może ktoś poczuł się zgorszony wczoraj, jak przytoczyłem słowa demona. Nie, na pewno nie. Ale gdyby ktoś poczuł się zgorszony, to z całego serca przepraszam i proszę was o wybaczenie i usprawiedliwienie mnie. Jestem młody, jeszcze narwany i wiecie jak jest. Chociaż 44 lata mam, ale czuję się na 84, tak mnie wszystko boli. To przez to, że całe życie trenowałem wyczynowo sport, a sport to zdrowie. Bracia, wczoraj mówiliśmy o tym, że jesteśmy powołani do noszenia Bożej obecności. Nie do odprawiania zewnętrznych obowiązków religijnych, tylko do noszenia Bożej obecności. Myślę, że to jest jeden z największych problemów w ogóle, które my mamy z sobą i w formacji. Sam pracuję w formacji. Jestem zalogowany w naszym seminarium salezjańskim w Lądzie nad Wartą. Jestem odpowiedzialny za ewangelizację młodzieży, za powołania. Mamy w tej chwili straszny kryzys powołaniowy w naszym zgromadzeniu. Nie wiem, jak jest u was, ale mamy bardzo trudną sytuację obecnie. Także od kilku miesięcy ustanowiono mnie też duszpasterzem do spraw powołań. Przypatruję się różnego rodzaju sytuacjom. Jeżdżę po Polsce i po świecie i staram się zrozumieć, gdzie jest to pęknięcie, które powoduje, że nauczyliśmy ludzi chodzenia do kościoła, a nie przeżywania osobistego spotkania z Bogiem, które przemienia życie. Myślę sobie, że to jest coś, co zostało zbudowane gdzieś na fundamencie pewnego legalizmu w naszym życiu religijnym i ktoś, kto jest tak zwany wierzący, czyli jest dobrym chrześcijaninem, to ten na przykład w potocznym znaczeniu, który chodzi do kościoła. Nie? Chodzi do kościoła. Ale od poniedziałku do soboty jego życie nie różni się niczym od życia niewierzącego. Tak samo kasa jest dla niego najważniejsza. Priorytety, ułożyć sobie życie dobro, lekko, przyjemnie, beztrosko. Generalnie tak samo jak niewierzący wrzeszczy, kłóci się, pije, chleje, ogląda pornografię, rozwodzi się z żoną, z mężem. Nie różni się niczym. W niedzielę przyjdzie po prostu ładnie, złoży pobożnie rączki, siądzie w kościele i niby jest okej. Wiecie, kiedy czyta się świętego Pawła, to kiedy on mówi o duchu Antychrysta, to mówi bardzo wyraźnie o tym, że on będzie charakteryzował się pozorem pobożności, ale wyrzeknięciem się mocy przemiany życia. To jest bardzo ciekawe. Pozór pobożności przy jednoczesnym wyrzeknięciem się mocy przemiany życia. I kiedy patrzę na to, co się dzieje obecnie w polskim kościele, to widzę, że to jest w jakiś sposób przenikanie ducha Antychrysta. Mamy bardzo dużo ludzi jeszcze, dzięki Bogu, chodzących co niedzielę do kościoła, ale jaki jest wpływ uczestniczenia w sakramentach na spotkanie z Bogiem, który przemienia ich życie? Śmiem wątpić, że bardzo niski. Ale to chyba wypływa z tego, że my wpadamy bardzo w tą pułapkę, w którą padli faryzeusze i uczeni w piśmie 2000 lat temu. Wpadł Sanhedryn. Czyli, że jeśli na zewnątrz wyglądam pobożnie, na zewnątrz wyglądam religijnie, na zewnątrz mam zaliczony brewiarz, zaliczony różaniec, zaliczona koronka, jest okej. Jest okej. Ale kiedy wejdę w swoje serce, to nie widzę zmian może już od wielu lat. Wiecie, dzisiaj mamy potężne przebudzenie, chociażby charyzmatyczne. Czy idzie to w dobrym kierunku, czy w złym? Różne są głosy. Myślę, że jak to jest dobrze poprowadzone, to przyniesie dobre owoce. Jak to przebudzenie będzie źle poprowadzone, a niestety to my jesteśmy za to odpowiedzialni, kapłani, może przynieść katastrofalne skutki. Ale myślę sobie o tym, że mamy w tej chwili wielkie przebudzenie i mnóstwo ludzi świeckich, którzy mają pasję dla Jezusa, nie wiem jak was, ale mnie czasami zawstydzają znajomością Boga. Znajomością Jego serca, pragnieniem Boga, zakochaniem się w Bogu. My, patrząc na nich i nie widząc już tego żaru w sercu, który oni mają, próbujemy zgasić ducha. Zgasić ducha i powiedzieć, słuchaj, najważniejsza to jest relacja z Bogiem, która nie jest zbyt uczuciowa, zbyt emocjonalna. To jest relacja bardzo zrównoważona, gdzieś tam wejście na pustynię, wejście w ciszę. Tak, 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 tak. Dokładnie tak. Ale problem polega na tym, że na tej pustyni, problem polega na tym, że w ciemnej nocy ducha, czy w ciemnej nocy zmysłów, nawet jeśli ją doświadczamy, to kiedy czytamy o tym, jak ona powinna być przeprowadzona, czy jak Bóg ją przeprowadza i oczyszcza, to widzimy, że jest przepotężna tęsknota za Bogiem w czasie tego oczyszczenia, w czasie tej nocy, czy zmysłów ducha, czy wiary. Jest potężna, potężna tęsknota za Bogiem, która nie pozwala kompletnie odnaleźć się w atrakcjach tego świata. Natomiast my bardzo często robimy coś takiego, że wchodzimy w pewien marazm duchowy, w pewien letarg duchowy, przeżywamy w cudzysłowie mszę świętą, brewiarz, różaniec, tak żeby to zaliczyć, nie czujemy nic tutaj w sercu, i mówimy, że to jest okej, bo wiara nie polega na uczuciach, na emocjach. Ale już nie jesteśmy rozpaleni. Nie tęsknimy za Bogiem. On już nie jest dla nas największą miłością naszego życia. I to przeżywanie tej pustyni w naszym wypadku często jest efektem naszego lenistwa, egoizmu i całkowitego rozproszenia się na wszystkie inne, mniej ważne rzeczy w naszym kapłańskim życiu, a nie na tym, że Bóg wprowadza nas na pustynię, w oczyszczenie, czynne czy bierne. To są dwie różne rzeczy. Pamiętajcie, bracia, że jeśli Bóg wchodzi z oczyszczeniem waszego wnętrza i wyprowadza was na pustynię, to papierkiem lakmusowym, że to robi Bóg, jest nieodczuwanie uczuć i emocji, które towarzyszyły wcześniej waszej modlitwie, ale jest przepotężna tęsknota i pragnienie Boga. Że nie możesz nic robić, rozumiesz, oglądać telewizji, siedzieć na fejsie, rozmawiać z ludźmi, ponieważ tu jest tak boli w sercu tęsknota za Bogiem, że nie możesz się odnaleźć, rozumiesz? Uczestniczysz w Eucharystii, modlisz się na brewiarzu, mówisz różaniec, nie możesz nawet kilku myśli w jakikolwiek sposób połączyć, żeby to miało jakąś sens, żeby to dawało ci życie. Po prostu masz wrażenie, jakbyś naprawdę, że to wszystko jest puste. Ale nie dlatego, że to jest puste, tylko dlatego, że Pan oczyszcza twoje emocje i uczucia, ale daje ci potężne pragnienie i tęsknotę za Nim. I kiedy wyjdziesz z tego oczyszczenia, wchodzisz na taką głębię radości, pokoju, miłości, oświecenia, objawienia, że jesteś sam zaskoczony tym, co się dzieje. Ale zrozum, że kiedy On cię wyprowadza na pustynię, to żadne atrakcje ducha tego świata kompletnie ci nie interesują. My robimy często inaczej. Kiedy efektem czy skutkiem naszych zaniedbań, lenistwa w szukaniu Boga z całego serca jest pustynia, to myślimy, że tak powinno być, bo to jest normalny etap życia duchowego. A to nie jest normalny etap życia duchowego. To są nasze zaniedbania w szukaniu Boga z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. I potem próbujemy tą pustkę jakoś zagłuszać. To alkoholem, to telewizją, to znajomymi, to jakimiś różnymi innymi wyjazdami i tak dalej, żeby jakoś, wiecie, jakoś poczuć, że żyję, nie? Że jestem, że to życie ma sens, moje kapłańskie. Często diabeł prowadzi po różnych tego typu zwiedzeniach, że na przykład biorę sobie jakąś jedną rodzinkę, grupkę moich przyjaciół, wszędzie z nimi razem, każdą wolną chwilę z nimi spędzam, bo już nie umiem spędzać czasu z nim, z moim najlepszym przyjacielem. Wiecie, my mamy naprawdę bardzo zagonione życie. Mamy mnóstwo rzeczy, które mamy zrobić. Tysiące obowiązków każdego dnia. Ale problem polega na tym, że kiedy przychodzi chociażby wieczór, to nikt nas nie nauczył odpoczywać w kaplicy. Od momentu, w którym telewizja weszła do naszego pokoju, do naszych świetlic, stała się przestrzenią odpoczynku dla kapłana i dla wspólnot zakonnych. Ja nie mówię, że to nie jest dobre, bo budowanie wspólnoty jest bardzo ważne. My na przykład Salezjanie, żeśmy się troszeczkę przejechali na tym, ponieważ wiecie, w latach, do lat praktycznie 90. było tak, że było zabronione u nas mieć w pokojach telewizory. W związku z tym każdy kombinował, jak koń pod górę, gdzieś tam coś tam pod, wiecie, przyjeżdżał przełożony, to się chowało do tapczanu, telewizor. Wchodził do pokoju, patrzył, jest okej, dobrze, w porządku. I potem, żeby jednak stworzyć wspólnotę, to poszedł wielki nacisk na to, żeby stworzyć świetlicę jako miejsce przestrzeni spotkania współbraci wieczorem. Inwestowano w fajne telewizory, wszyscy żeśmy schodzili się do świetlic i tam spędzaliśmy wieczory razem. I to było fajne, to było dobre. Bo to dawało, wiecie, każdy przychodził po całym dniu, siadaliśmy, gadaliśmy o tym, co było w ciągu dnia, dzieliliśmy się różnymi problemami, radościami, smutkami i tak dalej. Ale nie zauważyliśmy momentu, w którym świetlica stała się praktycznie klubem czy pubem. Bo codziennie musi być piweczko albo jakiś lepszy trunek na rozrzedzenie krwi przed snem. Nie zauważyliśmy tego, że jak przychodzimy o 21, to wychodzimy o północy ze świetlicy i potem już się nic nie chce, nawet się już nie chce odmówić kompletu, jak się nawet odmawia, to wiecie, na wpół śpiąco, jeszcze na wpół przypity. I pod pozorem dobra, czyli spotkania współbraci, świetlica stała się miejscem, który zastępuje nam pub wieczorny. Tak jak dla świeckich ludzi, oni idą sobie do pubu, tak my do świetlicy już nie chodzimy po ludziach. Nie? Mówimy, już nie chodzimy po ludziach, bo wszyscy jesteśmy razem. Kiedyś pamiętam, taką dziewczynę, która naprawdę prowadziła niezwykle głębokie życie duchowe i przyszła do nas, kiedy pracowałem jeszcze w Szczecinie, przyszła do nas i mówi: proszę księdza, mam takie natchnienie od Pana Jezusa, ale ja się bardzo wstydzę księdzu to powiedzieć. Ja mówię: mów śmiało, dlaczego się wstydzisz? Nie, bo to jest niemożliwe, to nie może pochodzić od Boga ten głos. Ja mówię: powiedz co? Jeszcze się wahała chwilę i mówi w pewnym momencie: proszę księdza, Pan Jezus po prostu powiedział mi, że mam przekazać waszej wspólnocie, że wieczorami czuję się bardzo samotny w kaplicy. Że nikt go nie odwiedza. Ale to chyba, księże, niemożliwe, prawda? Przecież wy macie cały wieczór, to na pewno jesteście w kaplicy. Ja mówię: Maryśku, dziękuję ci za te słowa, po prostu. Rozumiecie? I potem się dziwimy, że nie mamy powołań kapłańskich, nie? O momentu, w którym przestaliśmy patrzeć się na Pana Jezusa, a patrzymy się w telewizory, skończyły się powołania kapłańskie. Nie nauczono nas przeżywać odpoczynku przy Jezusie, tak jak On do tego zaprasza apostołów w Ewangelii. Przecież nie mówi: odpocznijcie nieco przy telewizorze, odpocznijcie nieco przy piwku, przy dobrej wódeczce. Odpocznijcie nieco w miejscu odosobnienia, w miejscu pustynnym, nie? Z dala od ludzi, ale ze mną! Ale ze mną! Ja myślę, że to jest wielkie pęknięcie w naszym kapłańskim życiu. Wieczory bez Jezusa. Nawet, uwierz mi, gdybyś przyszedł do tej kaplicy wieczorem i przekimał 30 minut. Naprawdę, siedzisz w kaplicy, ale kimasz, nie? Zmęczony. Ale przy Nim! Bo On nawet we śnie darzy swego umiłowanego. A ty dajesz Mu dowód swojej miłości, że nie musisz tego wieczoru, chociaż jesteś bardzo zmęczony, siedzieć przed telewizją i oglądać kolejne programy i kolejne informacje, które tak wypukują w nas całe życie duchowe. Uważajcie, ja nie mówię, że to jest złe. Chodzi mi o brak zrównoważenia, o skrajności, które są bardzo widoczne w naszym kapłańskim życiu. I nawet jak przyjdziesz zmęczony i po prostu kimniesz, uwierz mi, że otrzymasz całą czułość i odnowę duchowego życia. Bo przekonałem się na samym sobie, że ile razy byłem zmęczony i przychodziłem i wybierałem Jezusa zamiast Ligi Mistrzów i przychodziłem na godzinkę posiedzieć przy Nim i nawet to nie było siedzenie, wiecie, rozpalające w ekstatycznej miłości czy modlitwie, tylko po prostu siedziałem, ale byłem przy Nim i co chwilę mi głowa spadała. Ja wiedziałem, że to jest czas, w którym On mnie odnawia. Pomimo mojego snu, ale przez to, że wybrałem odpoczynek z Nim. To odpocznijcie nieco, to wcale nie chodzi o to, żebyśmy teraz niezwykle aktywnie z Nim odpoczywali. To naprawdę jest moment, w którym możemy przyjść i po prostu z taką kondycją, z tym wszystkim, co mamy, z tym całym stresem, zmęczeniem, trudem, cierpieniem, po prostu usiąść i pozwolić Mu się kochać. Usiąść i pozwolić Mu się kochać. Rozumiecie, my mamy być jak dzieci w stosunku do naszego Ojca. To nie jest przecież taki tata, który za wszelką cenę chce, jak dziecko przyjdzie do niego, on siada, a my teraz wokół niego skaczemy i próbujemy go aktywnie zabawiać. No nie. Jaka jest czułość ojca do dziecka, nie? Kiedy widzi zmęczone, utrudzone dziecko, które wskakuje mu na kolana i zasypia mu na kolanach, nie? I on może mu wtedy całą czułość i miłość okazać. Zachęcam was, bracia, żebyśmy zreflektowali ten punkt naszego kapłańskiego życia, nasze wieczory, które stanowią niesłychanie ważny moment budowania jedności z Panem. Jeśli stracimy nasze wieczory, być może stracimy nasze kapłaństwo. Bo po takim wieczorze przy alkoholu, przy telewizji, 3-4 godziny, otwieramy się na wszystkie możliwe pokusy szatańskie. O jakich mówię, to wiecie, bracia, bardzo dobrze. I wracając do tego pęknięcia, nas też nauczono, już od seminarium, że na zewnątrz musimy bardzo ładnie wyglądać. Bardzo pobożnie, religijnie, inteligentnie, grzecznie, kulturalnie, ale to może powodować wejście w podwójne życie już od seminarium, że przeżywamy różnego rodzaju problemy, trudności, nie radzimy sobie ze swoimi słabościami, z grzechem, nie radzimy sobie z różnymi sytuacjami, które nas bardzo zawstydzają, ale boimy się powiedzieć naszym przełożonym, ponieważ grozi to wyrzuceniem seminarium. Tworzy się kompletna przestrzeń, przepaść pomiędzy przełożonymi a klerykami, gdzie kleryk ma wkodowane w to, że musi na zewnątrz wyglądać tak, żeby nie było żadnych zastrzeżeń co do jego sposobu zachowania się, jego bycia jako kleryk. Natomiast przeżywa rzeczy, które są dramatyczne często w jego sercu. Mówię to, wiecie, z doświadczenia, bo kiedy zamieszkałem w seminarium, zaczęli przychodzić do mnie moi bracia klerycy z takimi rzeczami, z takimi problemami, z takimi cierpieniami. My się boimy, nie? My nie wiemy, do kogo z tym przyjść. Boimy się, że jak przyjdziemy, to może być tak, że to będzie ostatnia rozmowa z rektorem. Będziemy musieli spakować walizki. Jeśli podzielimy się szczerze tym, z czym sobie nie dajemy rady. Cieszę się bardzo, że obecnie rektorem w moim seminarium rzeczywiście jest rektor niezwykle rodzinny, ojcowski, który daje naprawdę doświadczenie pięknej atmosfery relacyjności. Kiedy patrzę, jak to teraz wygląda, to jestem pełen podziwu, jednocześnie szczęśliwy, że tak może wyglądać seminarium, nie? Że klerycy ze wszystkim mogą przyjść do rektora, nie spodziewając się osądu, kary i wyrzucenia z seminarium. Jest piękne. Ale myślę sobie o tym coraz bardziej, że to zaczyna dziać się również w naszym kapłańskim życiu. Przerzucamy to po prostu na kwestię dobrego sprzedawania się biskupowi, dobrego sprzedawania się innym na zewnątrz, a w ukryciu naszych pokoi robimy rzeczy, które powodują ruinę naszego kapłaństwa. Na zewnątrz wyglądamy naprawdę święcie i pobożnie, ale tu już mamy ruinę. Wiecie, to, że nie radzimy sobie potem z tym, co przeżywamy w naszym kapłańskim życiu, z ruiną grzechu naszego kapłańskiego, to powoduje dwa rodzaje możliwości wyjścia z tego. Albo rzucam się w aktywizm, żeby nie myśleć o tym, że tu jestem już pusty i tu już mnie nic nie ciągnie. Jak wchodzę nawet, wiesz, do kaplicy, to po 3 minutach mnie wyrzuca po prostu, bo już nie wiem, nie mogę wysiedzieć. Jestem pusty i wiem, że kiedy zaczynam odprawiać mszę świętą, to po prostu czytam mszę i wychodzę. To już nie jest przeżycie obecności Bożej, tej najbardziej intymnej chwili z moim Panem, który dlatego mnie powołał, dla Eucharystii, aby tutaj być ze mną w sposób najbardziej intymny przez cały dzień, nie? A ja po prostu odczytam to, co trzeba i pójdę. I zdaję sobie sprawę z tego. I albo rzucam się w aktywizm, żeby jak najwięcej robić rzeczy na zewnątrz i sobie samemu udowadnia, że jestem dobrym księdzem i ludzie mnie chwalą, i biskup mnie chwali i mówię, jest okej. Okay. Ale kiedy patrzę w swoje serce, widzę zimno, pustkę i wiem, że gdyby teraz ktoś wyświetlił moje kapłańskie życie na telebimie w parafii, to bym po prostu zapadł się ze wstydu pod ziemię i wszystkie te być może budowane obrazy mojej świętości i pobożności wśród innych ległyby w kompletnych gruzach. I nie radzą sobie z tym napięciem. Często wchodzimy w jakieś nałogi, po których jeszcze bardziej się nienawidzimy, że to robimy. I to się wszystko nakręca. Wiecie, największy problem mają z tym ci, którzy chcą być świętymi kapłanami, ale nie rozumieją pewnej rzeczy, która jest związana z pokornym doświadczeniem swojej nędzy i przyznawaniem się do niej. Wielu z nas chce być świętymi według własnego projektu życiowego. Świętymi to znaczy moralnie doskonałymi. A to nie jest świętość chrześcijańska. Moralna doskonałość nie jest świętością chrześcijańską. Kiedy Jezus mówi o tym, że mamy być doskonali jak Ojciec Niebieski, to w czym doskonali? W tym, że będziemy żyć bez grzechu? Nie. Doskonali w kochaniu drugiego człowieka tak, jak kocha go Bóg. Dobrego i złego. Bo On powoduje, że Jego deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jego słońce wychodzi nad złymi i nad dobrymi. I mamy w doskonałości Ojca doskonalić się w kochaniu każdego z całego serca. Byciu dla Niego, w poświęceniu się dla Niego, nierozróżnianiu dobry, zły, sprawiedliwy, niesprawiedliwy. Daje każdemu całą miłość, którą mam w sercu. To jest doskonałość. Tu o to chodzi, a nie o życie bez grzechu. Natomiast problem polega na tym, że być może wielu z nas łapie się na tą pułapkę, że chce być doskonała moralnie. Jak nam to nie wychodzi, to zaczynamy się nienawidzieć, odrzucać, niszczyć. Wtedy demon przychodzi i bardzo często zaczyna mówić rzeczy, które jakby masz wrażenie, mówią dokładnie o tym samym, co czujesz ty w swoim sercu na swój temat. Jesteś beznadziejny, jesteś hipokrytą, obłudnikiem, udawaczu. Zaczynasz drżeć przed sytuacją, w której za chwilę być może coś wyjdzie na zewnątrz i będzie kolejny skandal z twoim udziałem. Budujemy wokół siebie obraz kogoś dobrego księdza, świętego księdza, pobożnego księdza. Ale wiemy, co się dzieje w nas i boimy się, że to wyjdzie na zewnątrz. To napięcie staje się w pewnym momencie nie do zniesienia. Zupełnie nie tak dawno, 3-4 miesiące temu, moderator ruchu Światło Życie z archidiecezji poznańskiej, wspaniały kapłan, popełnił samobójstwo, powiesił się na stule. Z czym nie wytrzymał, co było nie do zniesienia dla niego samego, że dokonał tak desperackiego ataku na siebie. Jak bardzo demon musiał go osaczyć, jak bardzo musiał go zmiażdżyć oskarżeniami, że miłosierdzie Boże tutaj na ziemi nie zwyciężyło w jego kapłańskim sercu, chociaż podejrzewam, głosił o miłosierdziu Bożym wszem i wobec, jak każdy z nas. Co musiało się stać, że z tego w opinii wielu osób wspaniałego, świętego kapłana diabeł uczynił coś takiego z jego kapłaństwem? Co musiało się stać z moim bratem, salezjaninem, który 2 miesiące temu popełnił samobójstwo, wieszając się na klamce swojego pokoju? Coś musiało się w nim dziać, bardzo trudnego, bo nawet pojechał do egzorcysty, żeby udowodnić sobie, że jest okej. Okay. I kapłan modlił się nad nim i się nic nie działo. I on taki przychodził, ha, 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 widzisz, i nie mam diabła, hej, nie mam diabła. He. 2 miesiące później powiesił się na klamce. Słuchajcie, pomódlmy się, dwoma zdrowaś Maryjo, za tego kapłana z Poznania i za mojego współbrata. O miłosierdzie Boże dla nich. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękuję. Usiądźcie, bracia. Pamiętam, jak byłem na rekolekcjach z Bridge McKenna. Pewnie wielu z was o niej słyszało. Siostra zakonna, która ma dar lokucji, czyli rozmawia z Jezusem, tak jak my sobie teraz rozmawiamy. Jezus ją szczególnie posłał do uzdrawiania serc kapłańskich. I na jednych z tych rekolekcji była taka sytuacja, w której ona mówiła o miłości kapłańskiej. O tym, że my kapłani nie umiemy kochać. Non-stop mówimy o miłości, ale nie umiemy kochać. Jesteśmy warowniami samoodrzucenia, krytyki, potępiania, osądzania w sercu. Jesteśmy takimi zamkami warownymi, do których nikt nie może się dostać. Czasami Bóg, to już nie brzmi Kena, tylko ja, czasami Bóg wysyła jakiegoś anioła Amora w postaci jakiejś osoby, w której się zakochasz, i ona przynajmniej troszeczkę otworzy twoją szczelinkę serca na to, żebyś uwolnił swoje uczucia, swoje pragnienia, swoje tęsknoty. I dobre przeżycie zakochania jest bardzo dobre dla kapłana. Dobre przeżycie zakochania. Czyli zobaczenia, że ja mam pragnienia, ja mam tęsknoty. Ja mam pragnienie bliskości, czułości, intymności. Z tym, że ta osoba mi tego nie da, za czym pragnie i tęskni moje serce. Bóg być może dopuścił do tego, ponieważ pokazuje ci, jak bardzo On chce ci zapełnić tą czułość, tęsknotę i pragnienie, które masz w sercu. Nie? Ale na tych rekolekcjach z Bridge była taka sytuacja, że w pewnym momencie jeden kapłan podniósł rękę, że on chce coś powiedzieć. Taki staruszek 80-letni. I wyszedł na środek i mówi: bracia, chciałbym wam coś powiedzieć. Mówi: ja w moim zakonie jestem uważany za świętego. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek złamał jakieś reguły zakonne. Jestem stawiany jako wzór obserwacji zakonnej. Ale ja nigdy nikogo nie kochałem. I się rozpłakał. Ale ja nigdy nikogo nie kochałem. Rozumiecie? Czy masz kogoś, bracie, kogo naprawdę kochasz? Dla kogo poświęcasz swój czas? Ale nie myślę o tym, słuchajcie, o miłości świeckiej, o przymiłej Ani, którą mam zdjęcie w brewiarzu, czy przymiłym Krzyśku, z którym jeżdżę na ryby albo gramy w gry komputerowe. To nie o taką miłość chodzi. Czy ty kogoś kochałeś na tyle, żeby zrezygnować z swojego egoizmu i walczyć z pasją o jego duszę? Bo tu o to chodzi. Kiedy patrzę na przykład na księdza Bosko, nie? Naszego założyciela. Pasją jego życia były dusze. Miał takie hasło: da mihi anima seteratole. Daj mi duszę, resztę zabierz. Interesują mnie tylko dusze. Czy masz takie osoby w swoim życiu, gdzie będziesz tak pościł, tak się modlił, tak rezygnował ze swoich przyjemności, żeby walczyć, jak Mojżesz na górze, o zbawienie ich dusz, o ich nawrócenie, że rzeczywiście patrząc z boku na ciebie, ktoś powie: ty naprawdę musisz ją kochać. Ty naprawdę musisz go kochać. Ty naprawdę musisz ich kochać. Pasja zbawiania dusz. Nie towarzyskie, fajne, sympatyczne bycie z kimś. Pasja zbawiania dusz. Wiecie, będziemy o tym mówić troszeczkę później też. Będzie adoracja nocna. Słyszałem tam, że niektórzy reagowali już bardzo sugestywnie na ten fakt, że będzie adoracja nocna. Ale wiecie, my naprawdę, znowu wracam do księdza Bosko. On powiedział tak. Ruina naszego zgromadzenia rozpocznie się wtedy i zgromadzenie dobiegnie kresu, kiedy zakróluje wygodnictwo w naszym kapłańskim życiu. I nie ma się co oszukiwać. Jesteśmy mistrzami w szukaniu wygody kapłańskiego życia. Jesteśmy mistrzami. Jeśli cokolwiek nie jest po naszej myśli, jeśli cokolwiek stwarza nam przestrzeń niewygody, wow, jaki bunt w sercu. Normalnie jak w Meriba. Non stop. Musi być wygodnie. Co? Jeszcze jedna msza w niedzielę? Przecież dwie mam, a ten ma tylko jedną, a ja mam trzy? Znacie to? Jest bardzo często. I tysiące różnych rzeczy, nie? Które pokazują nam, że już dawno przestaliśmy żyć czymś, co nazywa się poświęceniem. Po prostu ma być wygodnie. My tutaj mamy sobie fajne gniazdko ułożyć, czy to w probostwie, czy to jako wikary. Najmniej obowiązków, jak to tylko możliwe. Najwięcej wypoczynku, żeby mieć czas na wszystko, na moje pasje, zainteresowania. Ale nie daj Boże, jak proboszcz czy biskup wejdzie mi z jakimś obowiązkiem następnym, który mam robić. Bunt, osąd, a ten ku i taki, i taki, i owaki. Bracia, rekolekcje czasami są jedynym czasem, żeby zrobić coś, czego nie robisz w kapłańskim swoim życiu tam, gdzie jesteś. Gdzieś stwarza się przestrzeń do tego, żeby zawalczyć o swoją duszę i o duszę tych, którzy są ci powierzeni. Adoracja nocna. Myślę sobie, moje rekolekcje powołaniowe, które zacząłem robić. Od kilku miesięcy jestem tym powołaniowcem, więc szukam też różnych metod i możliwości aktywacji serc chłopaków, aby oni poszli za głosem powołania. Ksiądz Bosko zresztą mówił tak, co trzeci chłopak ma powołanie do kapłaństwa. Co trzeci chłopak. A mówimy o facecie, który miał nieustanny kontakt z Matką Bożą. Nie? On z nią rozmawiał. On ją widział. On był przez nią prowadzony za rękę cały czas, 24 na dobę. Mówimy o człowieku, który był tak charyzmatyczny i tak żył w ponadnaturalnym świecie, że papież Leon XIII powiedział, że on w całej historii chrześcijaństwa nie widział kogoś tak obdarzonego charyzmatami, darami przez Boga. On nie spotkał się w historii świętych z kimś tak nadprzyrodzono ubogaconym przez Boga. I on mówił, co trzeci chłopak jest powołany do kapłaństwa. Problem polega na tym, że my już nie umiemy rozeznać i poprowadzić go z pasją do odkrycia, że kapłaństwo może być najwspanialszym powołaniem, jakie tylko Bóg może dać na tej planecie mężczyźnie. Bo my już sami nie jesteśmy przekonani o tym. My już sami być może jesteśmy znudzeni naszym kapłaństwem, zmęczeni naszym kapłaństwem i młody człowiek patrząc na nas mówi, to nie jest to, dlaczego warto poświęcić swoje życie. Nie? Co trzeci chłopak. I kiedy rozpocząłem rekolekcje powołaniowe, wprowadziłem między innymi na tych rekolekcjach adorację nocną. I wiecie, to jest zdumiewające, ponieważ po tych walkach tych młodych chłopaków w nocy, kiedy okradają się ze snu i przychodzą na wpół zaspani do kaplicy i modlą się przed Jezusem Jezus zaczyna czynić cuda. W ciągu tych kilku miesięcy czterech kandydatów już zgłosiło się po tych rekolekcjach powołaniowych, że chcą od przyszłego roku wstąpić do nowicjatu. Kiedy myślę sobie, co spowodowało to, że oni chcieli, każdy z nich wskazuje to, co usłyszałem od Boga w czasie nocnej adoracji. Wszyscy czterej. Nie, że graliśmy w piłkę, że oglądaliśmy fajny film, nie? Że gadaliśmy sobie gdzieś tam przy kawce, że sobie gdzieś pojechaliśmy razem i tak dalej. Nie. To, co usłyszeli w czasie nocnej adoracji, co Jezus im powiedział do serca. Zdumiewające. Myślę na przykład o moich facetach. Mam taką grupę Only for Men się nazywa. Tylko dla mężczyzn. 300 chłopa. Co miesiąc przyjeżdżają do naszego klasztoru formować się. Po roku formacji otrzymują miecz, na którym wygrawerowują sobie swoje hasło duchowej walki. Po zakończeniu formacji, takiej rocznej, ten miecz każdy sobie kupuje. Mamy takie sklepy, gdzie mogą sobie zamówić miecz, tak jak ich chcą. Z reguły zamawiają miecze templariuszy, bo są przepięknie ozdobione różnymi, całą symboliką chrześcijańską. I grawerują hasło swojego życia w walce duchowej. Ten miecz jest symbolem duchowej walki. Po roku czasu składają takie przyrzeczenie, że Bóg będzie dla nich najważniejszy, że będą walczyć o swoją żonę, o swoje dzieci, o to, że ich nigdy nie zostawią. Taka jakby, wiecie, połączenie przysięgi małżeńskiej i przyrzeczenia, że Bóg będzie dla mnie najważniejszy. I że całe moje życie małżeńskie, rodzinne będę układał według pierwszego przykazania. Ci faceci co czwartek, z czwartku na piątek, od trzeciej do czwartej, po złożeniu tej przysięgi, modlą się za swoje rodziny, za swoją żonę, za swoje dzieci. I to nie jest tak, że wiesz, trzecia i oni, wiesz, nam się może przebudzi i na prawym boku jakoś tam przekima tą godzinę. Nie. Oni wstają, biorą prysznic, ubierają się i godzinę spędzają z Panem, modląc się o swoją żonę i o swoje dzieci. Wydzierają błogosławieństwo w nocy, okradając się ze snu, żeby Bóg chronił ich rodzinę, żeby Bóg chronił ich serce. Gdybyśmy, tak sobie myślę, w swojej wspólnocie zakonnej zaproponował, że z czwartku na piątek będziemy się modlić za naszych parafian, za tych ludzi, którzy są nam powierzeni. Od trzeciej do czwartej rano, to by jesteś oszołomem, nawiedzony. My księża, nie? A świeccy to robią. Rozumiecie? Prześcigają nas w szukaniu Boga z całego serca. Ale my, patrząc na nich, być może zamiast unieść się świętą zazdrością i rozpocząć świętą rywalizację, oni są dla nas wyrzutem sumienia i zaczynamy to wyśmiewać. Wyśmiewać Boży ogień, który jest w ich sercach, który zapłonął. Ogień poświęcenia. Dlatego, bracia, pięknie byłoby, gdybyśmy tą noc adoracyjną, to będzie chyba z dzisiaj na jutro, tak? Z dzisiaj na jutro. Właśnie wykorzystali jako być może płomień, który Maryja rozpali w nas, abyśmy rozpoczęli taką praktykę również w swoim kapłańskim życiu, na swojej parafii. Szczególnie, kiedy będą trudne sytuacje. Bóg, to jest jakaś tajemnica, upodobał sobie modlitwę w nocy. Wielu świętych jest budzonych w nocy, aby wołać za świat. Z wieloma tak zwanymi charyzmatykami, z którymi się przyjaźnie, znajomie, koleguje, każdy z nich jest budzony w nocy do modlitwy różnie, 30 minut, godzinę, więcej, ale noc. To jest ciekawa rzecz. I ciekawą rzeczą jest to, że Bóg odnawia ich bardzo konkretnie, tak że nie ma żadnego, że tak powiem, deficytu snu, czy jakieś potworne zmęczenie na drugi dzień i tak dalej, i tak dalej. Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Chciałbym was teraz poprowadzić do ostatniej części naszej refleksji, mianowicie do tego, co jest być może antidotum na to nasze zabieganie, rozproszenie tysiącami różnych rzeczy, które diabeł potrafi w mistrzowski sposób zapełnić nasze kapłańskie serce, żebyśmy nie mieli czasu dla Boga. Wiecie, to jest problem już praktycznie od apostołów. Kiedy oni widzą, że nie robią tego, do czego powinni być całkowicie zaprojektowani. Czyli modlitwa i głoszenie słowa. Powołują urząd diakonów. Potem inne czynności, które są rozplanowane na tych, którzy mogą pomóc, apostołowie nie muszą wszystkiego robić sami. Wydaje mi się, że to jest duży problem też w naszym Kościele. Papież Franciszek mówi o swoistym klerykalizmie Kościoła polskiego, ale myślę sobie, że tu bardziej chyba chodzi o to, że my jesteśmy nauczeni prowadzić parafię jak menadżerowie jednoosobowi. Że musimy wszystko sami robić. Że jak czegoś nie zrobimy sami, to świeccy mogą to źle zrobić, po prostu schrzanić. My musimy być wszędzie, my musimy wszystko robić. Brak zaufania, że Bóg da ci takich ludzi, jeśli będziesz się modlił, którzy za ciebie świetnie zrobią wiele rzeczy, które ty nie musisz robić. Myślę sobie na przykład w kwestii wspólnoty. Prowadzę różnego rodzaju wspólnoty, czy prowadziłem, bo teraz z racji swoich obowiązków mam ograniczoną możliwość prowadzenia wspólnot. Ale bardzo zależało mi na tym, żeby nie przywiązywać ludzi do siebie, tylko żeby przywiązywać ich do tożsamości i sensu przychodzenia na wspólnotę. Bo wiedziałem, że za kilka lat mnie już nie będzie w tej parafii i nie może być tak, że nagle ta wspólnota się rozleci. Bo nie ma księdza Dominika, to się rozlatujemy. Nie może być tak. I wiecie, robiłem jedną tylko rzecz. Już po kilku miesiącach modliłem się o to, żeby Pan pokazał mi liderów, którzy poprowadzą wspólnotę. Liderów, którzy poprowadzą wspólnotę. I rzeczywiście tworzyła się pewna fajna grupa ludzi, w którą zacząłem inwestować swój czas szczególnie, więcej niż w całą resztę wspólnoty. Oni byli bardzo bliskimi moimi współpracownikami i po kolejnym odcinku czasu, po formacji, które poświęciłem liderom, oni zaczęli tworzyć pewną przestrzeń liderowania dla wszystkich innych członków wspólnoty. Czyli zaczęli robić różne rzeczy, które ja nie musiałem robić, a robiłem dotychczas jako ksiądz, bo oni jeszcze nie byli przygotowani. Nawet z mówieniem pewnych konferencji, które na początku sprawdzałem, czy są zgodne z nauczaniem Kościoła, i potem oni mówili konferencje, modlili się nad ludźmi, robili tysiące logistycznych rzeczy, że ja w pewnym momencie przychodziłem na gotowe, nie? Znaczy, ja głosiłem Ewangelię, Eucharystia, spowiedź, to, co należy do mnie. A wszystkie inne akcje, wszystkie inne logistyczne oddziaływania, wszystko już robili oni. Odszedłem od jednej, drugiej, trzeciej wspólnoty i z największą radością muszę stwierdzić, że dalej trwają i się rozwijają. Ale gdybym był księdzem, który skupiłby tylko na sobie, bał się zaufać, że oni też potrafią to zrobić, i to niejednokrotnie lepiej niż ja, że nawet jeśli teraz nie potrafią, to moim zadaniem jest wyszkolić ich do tego, żeby potrafili. Gdybym tego nie zrobił, to być może byłoby tak, że odchodzę z parafii, wspólnoty się rozlatują i koniec. Bo przychodzili na gotowe, gdzie ksiądz od A do Z wszystko im zapewniał. Nie? Dlatego, bracia, zreflektujmy dzisiaj tego przedpołudnia nasze kapłańskie życie pod kątem naszych wieczorów. Niech to będzie też czas w czasie adoracji nocnej przebłagania i przeproszenia Jezusa za to, że na wszystko mamy czas, tylko nie dla Niego. Że wszystko jest ważniejsze w naszym kapłańskim życiu, tylko nie On. Zwróćmy uwagę na nasze relacje z bliźnimi. Zobaczmy to, że mamy wielu ludzi, których kochamy i lubimy bardziej niż Jezusa. I z nimi bardziej lubimy spędzać czas niż z Jezusem. I z nimi bardziej lubimy rozmawiać niż z Jezusem. Musimy sobie uświadomić, że On też jest człowiekiem, nie? Doskonałym człowiekiem. Nie jest eterycznym Bogiem gdzieś tam. Jest nieskończenie wrażliwy. Zakochał się w nas, wybrał nas pośród miliardów, abyśmy byli Jego i dla Niego, a my swój czas dajemy komuś innemu. Nie czas zdobywania dusz. Czas, który nie jest zdobywaniem dusz. Czas, który jest po prostu urozmaicaniem naszego towarzyskiego życia. A dla Niego już potem czasu nie mamy. I trzecia sprawa dotycząca swojego własnego grzechu i tych przestrzeni, których strasznie się w sobie wstydzimy i o których może już Jezusowi szczerze nie mówimy i nie rozmawiamy o tym. Oprócz sporadycznych momentów rachunku sumienia i spowiedzi świętej. Nie mówię o sporadycznych w sensie, że się rzadko spowiadamy, tylko nie reflektujemy tego, co się dzieje z naszym kapłańskim życiem. Nie mamy czasu, żeby przyjść i porozmawiać z Jezusem o moim grzechu, który mnie niszczy. Przegadać z Nim to. Posłuchać, co On ma do powiedzenia na ten temat. Jakie ma pomysły, żeby mnie z tego uwolnić? Bo to, że ja zrobię szybki rachunek sumienia, zgrzeszyłem i lecę do spowiedzi i mówię to, 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 to i to, to jeszcze nie wszystko. Jeśli jest problem, jeśli jestem chory, to idę porozmawiać z lekarzem. I często te rozmowy będą długie. I będziemy rozmawiać z różnych stron. Lekarz będzie mi naświetlał i chorobę, i wyjście z tej choroby. Warto tą adorację nocną też poświęcić na to, żeby przegadać z Jezusem w atmosferze wielkiej miłości, zrozumienia, czułości wszystkie te najsłabsze przestrzenie naszego kapłańskiego życia, których być może już teraz nie znosimy u siebie. I niech Maryja nam w tym pomaga. Amen.